W audycji Tu i Teraz na wakacjach rozmawiamy o retrokomputerach, komputerach zabytkowych, komputerach, które należy chronić, szanować, bo to część dziedzictwa technicznego światowego, ale także jak najbardziej naszego polskiego. Przypomnę, Tadeusz Dec, doktor inżynier Marcin Grochowina, doktor Michał Piętal i doktor inżynier Bartosz Trybus są z nami, będą prowadzić i wykładać na nowym kierunku zaocznym, podyplomowym, który rusza, do którego nabór rusza już w najbliższy piątek na Politechnice Rzeszowskiej, a tytuł tego kierunku to Retrocomputing, technologie i sztuka cyfrowa. Jak u panów się to wszystko w ogóle zaczęło? Ta przygoda z komputerami, o których mówiliśmy, typu Spectrum, Commodore, Amstrad, Schneider, Amiga, no i oczywiście nasze podkarpackie Atari. Jak to było?
No, u mnie to był Atari. Już tutaj rozmawialiśmy o tym komputerze. Ja tutaj chciałbym dodać, bo to znowu to są te realia lat drugiej połowy lat 80., gdzie ta dostępność była niewielka i kolega naprzeciwko miał akurat komputer Commodore. I myślę, że dla współczesnych użytkowników, mówię o młodych ludziach, może być zaskakujące to, że używanie tych komputerów znacząco się różniło. I ja, mając w domu komputer Atari, znałem go od podszewki, ale gdy przyszło mi zetknąć się z komputerem Commodore, to nie wiedziałem i do tej pory chyba tak niewiele wiem, co tam się robi, jak to
wygląda. Chociaż magnetofon też był i tu.
Też, ale obsługa tego komputera wyglądała zupełnie inaczej. Dzisiaj, jak idziemy do sklepu kupić nowy komputer, no to wiadomo, oprócz kwestii finansowych, zastanawiamy się nad tym, jaka jest jego wydajność, czy ona spełni moje oczekiwania, czy też nie, ale nie myślimy o tym, czy ja będę potrafił go używać, bo generalnie te komputery współczesne są do siebie bardzo podobne z tej perspektywy. A wtedy było tak, że w domu miałem Atari, no i poznałem go od podszewki. Kolega miał Commodora. W szkole był Timex, jeszcze zupełnie inna architektura, zupełnie inaczej
obsługiwany. Było takie cudo, tak.
No właśnie, więc tutaj z tej perspektywy teraz to zupełnie inaczej wygląda. Wtedy, mimo że tych komputerów może nie było tak wiele, ta dostępność była niewielka, ale one znacząco się od siebie różniły i no i to było pewne wyzwanie. Dlatego też myślę, że nawet jeżeli teraz mamy i sami chyba jesteśmy takimi pasjonatami trochę tego sprzętu, to znamy jedno z rozwiązań, a być może te inne są dla nas jednak dalej obce. Mam nadzieję, że te studia podyplomowe, one też pozwolą trochę temu naszemu środowisku się zintegrować. I tutaj jeszcze dopowiem, że oprócz tych tradycyjnych form zajęć jak wykłady czy laboratoria, dużą rolę będą odgrywały takie spotkania bardziej, mniej formalne. My to mówimy o tym networking, gdzie ci nasi słuchacze, studenci, którzy być może też przyjdą z pewną wiedzą o swoim komputerze, o tym, który mieli w domu, będą się tą wiedzą też w stanie podzielić z innymi słuchaczami. Też.
Najważniejsze, żeby ta kreacja była, żeby tworzenie i rozwiązywanie pewnych problemów się pojawiało. Proszę Państwa, była giełda Plus, to była kultowa giełda, na której kupowało się gry. Uwaga, młodzi ludzie, słuchacze, na kasetach, tak, na kasecie magnetofonowej to się wgrywało i wystarczyło, że mama z wujkiem albo tato weszli do pokoju, tupnęli mocniej i gra się już nie wgrywała. Trzeba było od nowa te kilkanaście minut z powrotem wgrywać. Systemy operacyjne, inne, tu już jest wspomniane, pan Bartosz powiedział, i tu inne, w Spectrum inne, do pana Tadeusza się zwracam, że w Amidze zupełnie inny system operacyjny, że to były inne światy te komputery, a jednocześnie były też wyzwaniem.
No to można powiedzieć, że Atari i Commodore to miały dość podobne, bo i tutaj po włączeniu komputer się włączył w pół sekundy, a nie 15 minut, jak teraz niektóre. Mieliśmy BASIC już do dyspozycji, mogliśmy pisać krótkie, proste programy.
Komendy, które nam już komputer reagował na te komendy.
Programy można było de facto pisać. No a żeby wczytać jakiś program, no to wystarczyło się de facto na początek kilku komend nauczyć, wpisać na klawiaturze, wcisnąć return i wczytać czy z dyskietki, czy z magnetofonu, no bo innych nośników nie było na te 8-bitowe komputery.
No ale trzeba było mieć coś na tej dyskietce czy kasecie, bo jak się kupiło komputer, to ja pamiętam, jak z wielką pompą, jak zdałem do szkoły średniej, babcia, rodzice, ciocia wyciągnęli wszyscy swoje zaskórniaki i za $127 kupiliśmy Atari 65X z magnetofonem XC12. Przynieśliśmy to do domu, podłączyliśmy do telewizora. Oczywiście okazało się, że dźwięku nie ma, bo...
Pal sekam,
tak. Pierwsze zderzenie z twardym sprzętem. No i co dalej? Włączył się ten BASIC. I do Atari była taka książeczka w języku angielskim, który wtedy też nie był zbyt oczywisty. No ja pamiętam, że pierwsze, co udało mi się wpisać, to było POUK 714.0 i się zmienił ekran na czarno. I to był sukces. Ale zanim...
Komputer odpowiedział.
Odpowiedział, tak. No, chciał ze mną rozmawiać. To było fascynujące. Natomiast, żeby można było zrobić coś więcej, no trzeba było faktycznie do tego plusa się wybrać albo do kolegi, no i krótko mówiąc spiracić paskudnie. Jakąś
przegrać.
Grę. Tak, przegrać. Tak.
To były czasy głębokie, przedautorskie, tak powiedzmy. Jeszcze przed ustawą z 90 bodaj drugiego
czwartego.
Czy czwartego roku. Tak to było. A u pana Michała? Jakie to były komputery na początek?
No tak, ja tylko dodam, że w tych czasach naszych młodzieńczych to aż do 15 dokładnie maja 1994 roku nie było w zasadzie zjawiska piractwa komputerowego w Polsce, ponieważ można było legalnie kopiować programy komputerowe, w tym gry.
Czyli piractwo było legalne.
Czyli piractwo było legalne, a dodam jeszcze, że mało osób pamięta, część osób, a mało osób wie, która nie pamięta, że w latach 80. była taka rozgłośnia harcerska. To potem zostało przemianowane na antyradio chyba i też zmieniło...
Echa Kontakt
tak.
Też.
Ale oni mieli audycje retrokomputerowe, znaczy naówczas to były komputerowe audycje, tak? I przypomnę, tutaj już padało dzisiaj, że wiele komputerów miało jako ten podstawowy nośnik magnetofon kasetowy. No i podczas tych audycji, a pan na pewno redaktor pamięta, że kiedyś jak się kupowało radioodbiorniki, to z magnetofonem.
Też to był szczyt marzeń, radiomagnetofon
tak,
Kasprzak chociażby.
W pewnym momencie już było to bardziej popularne, ale zmierzam do tego, że były te audycje i te audycje to były pogadanki, takie radiowe, bardzo ciekawe, a pod koniec pogadanki była informacja, że uwaga, proszę nacisnąć rec na magnetofonie, będziemy puszczali grę taką, a taką. I w tym momencie wszyscy słuchacze w całej Polsce naciskali rec na magnetofonie kasetowym i były takie dziwne piski, dźwięki przez kolejne, przypuśćmy, 15-20 minut, no ale po zakończeniu tej operacji miało się po prostu w domu grę.
Był program Radio Komputer w programie czwartym Polskiego Radia, który działał na podobnych zasadach i trzeba było rzeczywiście cierpliwości i nagrać sobie i włożyć do swojego magnetofonu. I wracam do tego, jak u pana było
tak,
z tym pierwszym komputerem.
Ale się opłacało. U mnie pierwszym komputerem, no to tutaj tak jak prawie chyba wszystkich osób był Atari 65X, które było kupione w PWX-ie, które to Atari było kupione w PWX-ie na ulicy, jeszcze się nazywała jakiejś Obrońców Stalingradu, teraz się nazywa Hetmańska. Za też jakieś 125-129 dolarów razem z magnetofonem kasetowym. No i to była moja, jeżeli dobrze pamiętam, piąta klasa, chociaż muszę to z rodzicami jeszcze ustalić dokładnie, plus minus rok to jest. Także miałem najpierw Atari, bardzo długo się nim cieszyłem. Potem Atari zostało, już nie pamiętam z jakiego powodu, sprzedane, ale miałem konsolę taką, która się nazywa Nintendo Entertainment System, czyli NES. No i grałem tylko w gry, można powiedzieć. Tam były kartridże akurat do NES-a. I potem gdzieś zobaczyłem na giełdzie komputerowej, chyba w Plusie, bo ja też chodziłem do Plusa na giełdę komputerową. Zresztą ja, jedno z moich rodziców pracował na Politechnice i ja mieszkałem w tym samym budynku, co Giełda Plus się odbywała, także dla mnie to była wycieczka taka wesoła, bo było blisko. No,
pełen komfort.
Tak, było blisko. No w kapciach może nie, ale luźno byłem ubrany. No i tam zobaczyłem pierwsze, mój kolega, on tak mówił, że pierwszy w Rzeszowie miał Amigę 500, w ogóle Amigę. No i po jakimś
Amiga
tam...
Amiga już była 16-bitowa.
Tak, Amiga to była inna jakość, to była inna jakby generacja komputerów już, trochę więcej pamięci, trochę więcej możliwości, trochę więcej wszystkiego.
Tak jak chyba Atari 520 ST. chyba był 16-bitowy, ale tak, to mnie poprawicie najpierw.
Ten sam procesor w obu.
A, o właśnie.
Tak, tutaj są dyskusje, czy to jest procesor 32-bitowy, czy 16-bitowy, ale generalnie
struktura wewnętrzna jest 32-bitowa, tak. Rejestry 32-bitowe, natomiast magistrala 16.
No ale to już nie było 800 XL.
I rzeczywiście Amiga i Atari ST to były ta następna generacja rywalizujących ze sobą komputerów w tych firmach.
I pan Michał przy jakim został?
No ja miałem Amiga 500, akurat udało się kupić, to były jakoś, już wtedy była inflacja, to były nie w dolarach tam 100 ileś, czyli kilka pensji, tylko to było, ale podobny to był rząd wydatku, myślę, po kilku latach, to było jakieś, z tego co pamiętam, kupowałem w Krakowie Amigę, to było jakieś 4 800 000 starych oczywiście złotych, no ale był to wydatek, no ale miałem tą Amigę, też potrzebowałem gier, więc chodziłem na giełdy komputerowe, albo do sklepów, był taki słynny sklep w Rzeszowie dla amigowców Dabi, który był w pewnym momencie na ulicy Chopina i tam można było właśnie, tak jak mówiłem sobie, te gry kupować po już takiej cenie, można powiedzieć, przystępnej. Także Amiga jest bliska mojemu sercu, ale Atari też. Natomiast miałem też dostęp, powiem krótko, do takich komputerów Amstrad Schneider i również teraz właśnie sobie w tym roku odkupiłem taki komputer, bo to jest nostalgia, a te komputery były w takim budynku Zeto, była taka sieć w Polsce takich laboratoriów obliczeniowych w latach 80. Zeto, no i tam gdzieś moja mama wpuszczała mnie, bo tam ktoś znajomy pracował, zresztą to było też przy uczelni i mogłem sobie w cichutku siedzieć i grać w te komputery.
Panie doktorze, mówi pan, że pan odkupił i właśnie o to chciałem zapytać, jak to jest dzisiaj? Jak to hula na portalach takich sprzedażowych, aukcyjnych, jeżeli chodzi o te komputery? W jakiej one są cenie? Czy widać, że jest zainteresowanie, jak panowie obserwują?
No oczywiście teraz jest taka moda na retro, wróciła kilka lat temu.
I dobrze.
Bo to jest związane poniekąd z tym kierunkiem.
Tak, natomiast z naszej perspektywy, jako takich pasjonatów trochę, to nie wiem, czy to jest tak dobrze, dlatego że jeszcze, no nie wiem, kilka lat temu mogliśmy kupować te komputery za stosunkowo niewielkie pieniądze, natomiast teraz już nie jest to takie oczywiste. No ja tutaj myślę, że większość z nas już się wyposażyła w te komputery, które zawsze chciała mieć, natomiast w przypadku osób, które dopiero teraz jak gdyby chciałyby wrócić, sytuacja wygląda niezbyt szczególnie, chociaż rzeczywiście to jest pewnie jakaś taka moda, czy chwilowa, czy nie, trudno powiedzieć. Ktoś powiedział, że te komputery już tanieć nie będą, bo to jest, w pewnym sensie stają się zabytkami.
Taki cymelium się zaczyna z tego robić.
Tak. Jeżeli mamy do czynienia z komputerem, który jest w oryginalnym pudełku, z nienaruszoną instrukcją, niepoplamioną, ładnie wyczyszczony.
Śnieżna biel.
Tak, ceny są zabijające. Tak,
tutaj warto powiedzieć, że w tym środowisku takich pasjonatów są też tak zwani kolekcjonerzy, których jak gdyby celem jest posiadanie komputera w stanie, który najbardziej przypomina stan fabryczny. Pudełko też prawie że nieużywane. Często te osoby, tak trochę tutaj się ironicznie może wyrażam, ale tych komputerów z tych pudełek nie wyciągają.
Delektują się tym, że mają.
Że mają.
To trochę jak z pięknym obrazem zakupionym za grube miliony na aukcji. On jest gdzieś zamknięty, tak żeby go wilgoć nie brała, ale się ma coś takiego. Na koniec jeszcze do kierunku musimy wrócić. Wiem, że moglibyśmy rozmawiać bardzo długo o tym pięknym momencie w historii polskiej techniki i międzynarodowej techniki, ale i jeszcze Adrem. Jakie warunki trzeba spełnić, aby podejść do tego kierunku? Jakie papiery złożyć, panie doktorze?
No to znaczy jest to typowe na podstawie regulaminu studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej, który też jest na podstawie ustawy napisane, typowe wymogi. No tutaj w zasadzie warunek jest taki, że należy mieć wykształcenie wyższe. A w polskim systemie wykształcenie wyższe to jest zarówno dyplom inżyniera, dyplom magistra, czy magistra inżyniera, licencjata i tam wyżej ewentualnie.
Ale można być humanistą z wykształcenia jak ja na przykład?
Oczywiście, właśnie to chciałem jeszcze dodać, że w zasadzie formalnie kierunek nie stawia przed kandydatami dodatkowych wymogów, chociaż może się okazać, że w niektórych przedmiotach będą się pojawiać pewne takie informacje, bo my mamy taki system do wszystkich przedmiotów, również na studiach dziennych i zawsze jak jest przedmiot, my na to mówimy moduł, to on ma jakieś wymagania, na przykład wymagania, jakie powinien spełnić osoba, która na ten przedmiot chodzi. No i może się okazać, że w pewnych, można powiedzieć, informatycznych przedmiotach to będą jakieś wymagania, ale one będą raczej wstępne i łatwe do nadrobienia za pomocą lektury literatury, którą będą przekazywali wykładowcy.
I obiecujemy, że nie będziemy cisnąć.
Aha, to jest bardzo ważna informacja. 7 lipca rusza nabór. Przypomnijmy adres strony, gdzie szukać informacji.
retro-computing.prz.edu.pl.
Dr Michał Piętal z Politechniki Rzeszowskiej, kierownik studiów podyplomowych Retrocomputing, Technologie i Sztuka Cyfrowa. Tadeusz Dez, absolwent Politechniki Rzeszowskiej, elektronik, informatyk, prowadzący zajęcia o komputerach Amiga i o Amiga OS. Doktor inżynier Marcin Grochowina z Uniwersytetu Rzeszowskiego, elektronik i automatyk, koordynator przedmiotu architektura komputerów 8 i 16-bitowych. I doktor inżynier Bartosz Trybus z Politechniki Rzeszowskiej, informatyk, koordynator przedmiotu retroklasyczne systemy operacyjne 8 i 16-bitowe. Dziękuję panom za to spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękuję.